Zacznijmy od tego, że pomodlimy się, dobrze? Że będziemy Pana Boga prosić o Jego błogosławieństwo dla tego zwiastowania, które jest przed nami. Ojcze nasz niebieski, tak przychodzimy do Ciebie w imieniu Pana Jezusa, dziękując Ci za to, że Ty kochasz swój Kościół i Ty chcesz, abyśmy w tym Kościele, Panie, też cieszyli się tym, że Ty dajesz nam swoje Słowo. Panie, i dlatego teraz prosimy Ciebie o to, aby to Słowo, które będziemy czytać, aby to rozważanie, Panie, naprawdę do nas trafiło, aby poruszyło nas, abyśmy byli, Panie, dzisiaj tak dotknięci i nie tylko, że dotknięci, ale też i wyposażeni przez to Słowo, żeby później to miało dobry skutek na nasze życie. W imieniu Jezusa o to prosimy. Amen. Czytajmy tekst, który dzisiaj chciałbym rozważać. To jest Ewangelia Łukasza, 19 rozdział i wiersze od 41 do 44. Gdy się zbliżył i zobaczył miasto, zapłakał nad nim i powiedział: o miasto, gdybyś i ty w tym dniu poznało drogę, która prowadzi do pokoju, lecz jest ona teraz zakryta przed tobą. Bo oto nadejdą dni, w których twoi wrogowie usypią wokół ciebie wał, otoczą Cię, uderzą zewsząd, powalą wraz z Twoimi mieszkańcami i nie pozostawią w Tobie kamienia na kamieniu, ponieważ zabrakło Ci rozpoznania czasu Bożych odwiedzin u Ciebie. Może taka drobna uwaga. Ten 43 wiersz mówi o takim czasie wojny, kiedy ma być wojna z tym miastem, na które patrzy, na Jerozolimę patrzył Jezus. I Jezus, to słowo tam, gdy tutaj my mamy przetłumaczone, usypią wokół ciebie wał, to właściwie jest dokładnie barykadę zrobią wokół ciebie. Wzniosą wokół ciebie barykady. Czyli no nie ma wątpliwości, to wojenna sytuacja. I jeszcze jedno, w 44 wierszu też tutaj mamy tak trochę chłodno to przetłumaczone, bo powalą wraz z twoimi mieszkańcami. A tam jest mowa o dzieciach. O dzieciach Jerozolimy. Pan Jezus patrzy na tych mieszkańców i mówi: jesteście dziećmi tego miasta. Widzę w was dzieci. I to poruszające bardzo, bo On patrzy i mówi: jestem, nie mogę na was patrzeć inaczej, jak na dzieci. Czasami nawet do obcych osób powiemy: córko moja, synu mój. Czasami, gdy coś tam ważnego, gdy coś szczególnego mamy im do przekazania, coś, czym jesteśmy sami poruszeni. I gdy myślałem o tym zwiastowaniu, to jego tytuł właściwie dzisiaj by brzmiał: Poruszony Bóg. Poruszony Bóg. I zdaje się, że Krzysztof powiedział, że słowo, które nas poruszy, tak? Żeby w zwiastowaniu było słowo, które nas poruszy. Tak, coś powiedział. Ale ja chciałbym najpierw powiedzieć o tym, co tak Pana Boga poruszyło tutaj. I to żyjemy w takim okresie. To jest bardzo, bardzo szczególny okres. Jeden z takich jakichś synonimów tego okresu, jak można byłoby go nazwać, to jest czas łez. Myślę, że wielu z nas usłyszało jakieś wiadomości, które bardzo nas dotknęły i spowodowały, że nieraz łzy napłynęły do naszych oczu. Ja 5 dni temu usłyszałem taką wiadomość o moim przyjacielu, ma na imię Corneliu, miał na imię Corneliu. Mieszka w Rumunii. Niezwykły człowiek, naprawdę. Profesor teologii, bardzo ciepła osoba. Pierwsze spotkanie z nim to było tak niezwykłe, już od razu poczuliśmy się, jak gdybyśmy znali się nie wiadomo jak długo i jakbyśmy mogli razem nie wiadomo co dalej robić. I byliśmy gotowi snuć plany i w ogóle po prostu za każdym razem, później dane mi było jeszcze chyba 2 razy go widzieć, to za każdym razem nie mogłem się doczekać na to spotkanie z Corneliu. To było świetne. To był taki niezwykły czas w ciągu mojego roku, gdy mogłem się z Corneliu spotkać i mogłem z nim rozmawiać. I 5 dni temu dostałem wiadomość, że Corneliu zachorował na COVID. I że jest tak niedobrze, że musiał być zabrany do szpitala. Wiadomość była przekazywana przez ileś tam osób. Ja usłyszałem, że w tej wiadomości, że on jest pod respiratorem, ale no wiecie, to różnie bywa. Może tlen mu tylko podają, a tutaj to jakoś ktoś po drodze to uległo jakiemuś... I tak z nadzieją. Wspominałem go przed Bogiem, ale też było mi strasznie przykro. 2 córki, jedna jeszcze studiuje i żona Joanna i po 2 dniach przyszła wiadomość, że Corneliu zmarł. Na jego Facebooku ukazała się taka specjalna strona, gdzie tylko można było wpisać, jak zapamiętało się Corneliu. I właśnie to była chwila, kiedy jedna rzecz, jaką mogłem robić, to było mi smutno i mogłem płakać. I wczoraj też, zupełnie zaskoczony z rana, też facebookowa wiadomość, ale na Facebooku różne wiadomości, ale akurat ta to była szczególna wiadomość. Na stronie jednej z osób znajduje wiadomość o świętej pamięci już pastorze Irenie Stankiewicz. Wczoraj albo przedwczoraj w nocy zmarła. I później się dowiedziałem, że była dość długo, ponad 2 tygodnie w szpitalu, walczyła z COVID-em. I początkowo nawet to wyglądało tak, że coś tam się poprawia, coś jest lepiej, ale później okazało się, że jednak ta zaraza zwyciężyła i Irena zmarła. I wczoraj tak myślałem, liczyłem dokładnie, ile to lat znałem Irenę. Okazało się, że 43 lata temu, Irena była wtedy już tak, pod 40 lat, a ja byłem wtedy szczypior, bo byłem chyba po 2 roku studiów i spotkaliśmy się najpierw we Wrocławiu chyba właśnie. Tu, nie dokładnie tutaj, ale tak, gdzieś to było musiały być okolice Wrocławia, a potem spotkaliśmy się w Austrii w bazie organizacji Youth for the Mission, i dla której Irena bardzo, bardzo długo pracowała jako misjonarka. Naprawdę niezwykła osoba, niezwykły dar dla Kościoła, niezwykły dar dla Kościoła Wieczernik w Kielcach, niezwykły dar dla Kościoła całego w Polsce, bo ona prowadziła taki przez pewien czas taki dom modlitwy w Jerozolimie właśnie, otwarty na Polaków. Odeszła. Odeszła do wieczności. I to są czasy, w których właśnie żegnamy ludzi i bardzo często jesteśmy poruszeni tym odejściem, szczególnie gdy to odejście nas jakoś zaskakuje, gdy nagle coś dowiadujemy się i to i wtedy jest ten efekt, no nic nie potrafimy zrobić, nic nie możemy zrobić, żeby tej osobie pomóc i jedyne co, to możemy płakać. A tutaj mamy też mowę o tym, że w pewnym momencie Chrystus Pan płacze. Jest w Nowym Testamencie, w przekazie Nowego Testamentu, jest kilka takich chwil, kiedy czytamy o Chrystusie Panu, gdy On płacze. I to mi przypomina o tym, że no, nie ma szkoły niedzielnej, nasze dzieci nie mają szkoły i być może jakieś dzieci nas oglądają teraz gdzieś przez streaming. Ja mam taką prośbę do was, abyście spróbowali zrobić taką rzecz. Spróbujcie narysować Chrystusa, który płacze nad Jerozolimą. Spróbujcie pokazać, jak to mogło wyglądać, gdy on jechał na oślęciu i w pewnym momencie zbliżył się do Jerozolimy i zapłakał nad nią. Myślę, że takie rysunki będą cenne. Może później je gdzieś na Facebooku, gdzieś tam opublikujecie, może wasi rodzice. A być może, że też jakieś pytania w was powstaną, kochani młodzi ludzie, w związku z kazaniem. Można zadzwonić i można się zapytać, możemy porozmawiać. Zapraszam. Czytamy o Chrystusie Panu, że w pewnym momencie jedzie, zbliża się do Jerozolimy. To była ta wyjątkowa sytuacja, kiedy on jechał na oślęciu. Przeważnie było tak, że szedł i widzi Jerozolimę i widząc Jerozolimę jest tak poruszony tym, co widzi, że nie może powstrzymać się, po prostu płacze. Po prostu płacze. I to jest niesamowite, dlatego że ja myślę, że wszyscy tutaj mamy tę pewność, że Chrystus Pan to jest Syn Boży, to jest Bóg. Traktujemy Chrystusa Pana jako Boga, jako tego, który w pewnym momencie, choć był równy Bogu, wyrzekł się pewnych rzeczy, wyrzekł się tego, żeby stać się człowiekiem, ale przyszedł i był dokładną reprezentacją, był odbiciem, był we wszystkim, co robił, we wszystkim, co mówił. Mogliśmy zobaczyć naturę Boga. I potem apostołowie mówią, to było niezwykłe, bo to Słowo przyszło i myśmy mogli Go dotykać. Myśmy mogli być z Nim, mogli słyszeć. I to, co słyszeliśmy, to, co widzieliśmy, to, czego ręce nasze dotykały, to opowiadamy wam. I dlatego to jest niezwykły moment, bo bardzo często my jesteśmy przyzwyczajeni do tego takiego dość zimnego obrazu Boga, kiedy Bóg jest odporny na wszelkiego rodzaju uczucia, emocje. Bóg nie płacze w tym rozumieniu niektórych ludzi i Bóg też, a nie daj Boże, żeby Pan Bóg miał się zaśmiać. To jest nie do pomyślenia, nie do wyobrażenia. Śmiech jakoś w pewnym sensie, śmiech czasami jest prześladowany jako coś niebożego. Podczas gdy ja absolutnie mam przekonanie, że Chrystus Pan był w sytuacjach, był w takich okolicznościach, kiedy się śmiał. Może czasami śmiał się z czegoś, co było po prostu tak po ludzku śmieszne, a może czasami śmiał się, gdy właśnie uświadamiał sobie, jak dobry Pan Bóg jest, jak niezwykła jest Jego dobroć. Dobry Bóg Ojciec. I wtedy ogarniała go taka radość, w której był gotowy się śmiać. Ale tutaj ten płacz jest jeszcze też szczególny, bo my płaczemy o tych sytuacjach, o których mówiłem, to płaczemy dlatego, że coś się stało i my w ogóle nie mogliśmy w tej sytuacji czegokolwiek zrobić. To, że ktoś umiera na COVID, to jest poza naszą możliwością, żeby... No, jedyne, co możemy zrobić, to jeśli są blisko, zadbać o to, żeby mieli właściwą opiekę zdrowotną i modlić się o nich, Jako ludzie jesteśmy bezsilni. Ale to się już wydarzyło i my płaczemy raczej po tym, co się wydarzyło. Gdy ktoś już odejdzie, my wtedy płaczemy. Gdy nie ma go i już nie mogliśmy nic zrobić, nie możemy nic zrobić i myślimy o tym, jak przeżywają to jego najbliżsi, to wtedy przychodzą łzy nam do oczu. A tutaj mamy sytuację taką, że Jezus, Chrystus Pan, nie mówi o tym, co się stało. On mówi o tym, co się ma stać. On mówi o tym, że będzie taki dzień, że będą takie dni, kiedy ci wrogowie ustawią te barykady wokół Jerozolimy. I będzie taki dzień, kiedy w końcu zrobią to, że po tym mieście nie zostanie kamień na kamieniu. Dzisiaj w Jerozolimie ludzie przychodzą, szkoda, że nie mam tego zdjęcia, do tego miejsca, gdzie jest tak zwana ściana płaczu i mówi się, że to jest ten jedyny fragment, który pozostał po tej Jerozolimie z przełomu z tego czasu, gdy Chrystus Pan tam żył. Nawet to nie jest do końca pewne. Czy ta ściana płaczu to rzeczywiście jest fragment tych murów. Być może, że jednak pochodzi to z późniejszego okresu. No dobrze, ale już nie będziemy, bo niektórzy historycy mnie powieszą i nie będzie dobrze. Więc Pan Jezus tutaj płacze, gdy mówi o tym, że ten kamień na kamieniu nie pozostanie. Będzie taki czas. I płacze, bo mówi, będą straszne rzeczy z wami, dzieci, się działy. Będą straszne rzeczy się działy. On płacze z powodu tego, co ma być. Ale też Jego płacz to jest płacz, pamiętajmy, wszechmogącego Boga. On jest tak poruszony, on jest tak dotknięty tym, wszechmogący Bóg, słowo, które, przez które wszystko się stało, co się stało, przez które wszystko zostało stworzone, co zostało stworzone. On był tak poruszony, że musiał płakać nad Jerozolimą. I powstaje pytanie, myślę, że to nie jest trudne pytanie, gdzie leżało źródło tego? Gdzie leżała... Absolutnie jestem przekonany, że Panu Jezusowi nie chodziło o te kamienie. Panu Jezusowi nie chodziło o te ulice, budynki. To nie to, że żałował, że to zniknie. Że to się przewróci, tego nie będzie, że rozsypie się w pył. To te kamienie nie robiły na nim żadnego wrażenia. Kiedyś uczniowie chcieli mu pokazać, jak niesamowita jest świątynia. Mówi, właśnie wtedy też powiedział o tym, że nie, po tym nie zostanie nic. To nie są ważne rzeczy. Ale on był dotknięty tym, co się miało dziać z tymi ludźmi. To życie ludzi i to, jak to życie miało wyglądać i to, jak to życie miało się skończyć, to go poruszało. On mówi, to ja czuję, jak gdyby to moje dzieci miały tutaj ginąć. Jakby moje dzieci miały być w okrutny sposób zabijane w tym miejscu. Znaczna część tych mieszkańców zginęła w okrutny sposób. Byli nawet krzyżowani, ale duża część trafiła gdzieś na targi niewolników i byli okrutnie traktowani. Byli strasznie traktowani. Był ten zamiar, to był Holokaust. To był ten zamiar, aby unicestwić tych Żydów, z którymi wiecznie były problemy w imperium. Imperium miało ich dosyć. I cesarz wydał to przyzwolenie, żeby z tymi Żydami skończyć. I wyglądało na to, że tak właściwie ich unicestwiają. Ale pomyślmy jeszcze chwilę, bo to jest ten los, który widzimy, który został jakoś opisany, ale co było przyczyną tego? Bo Pan Jezus w tym swoim wzruszeniu wyraźnie wskazuje na to, że On płacze dlatego, że widzi przyczynę tego. Co było przyczyną tego? Przyczyną tego była pewna decyzja, gdy mamy do czynienia ze zbiorowością i gdy pewne decyzje są, odbijają się na losie zbiorowości, na losie jakiejś grupy ludzi, to bardzo trudno jest jednym słowem czy w jednym zdaniu wyrazić, jak ta decyzja była podejmowana, bo różni ludzie podejmują różne decyzje, ale ona później daje pewien zbiorowy efekt. I ta decyzja to była decyzja, która opierała się na przekonaniu, że czas, którym Chrystus pojawił się, czy On sam jako ten, który się pojawił, nie przynosi ze sobą obecności Boga. I mieszkańcy Jerozolimy, ale nie tylko oni, całe mnóstwo ludzi tam w Izraelu, po prostu uznali, że On nie jest tym wysłannikiem Boga i nie trzeba zwracać uwagi na to, co On ma do powiedzenia. Że On mówił, przybliżyło się Królestwo Niebieskie, że On mówił, oto Królestwo Boże jest wśród was, że On mówił, oto Królestwo Boże przychodzi w swojej mocy i nawróćcie się, to ludzie stwierdzili, to jest nieważne. On nie jest tym prorokiem, on nie jest tym wysłannikiem Boga. Nie będziemy uznawać go za tego, którego Bóg wysłał do nas. Czyli oni podjęli pewną decyzję. Tak jak mówię, to bardzo różnie. Bardzo różnie. To indywidualnie przekładając na te poszczególne momenty w życiu tych ludzi, to wyglądało bardzo różnie. Inaczej to wyglądało u tych, którzy byli gdzieś tam w tej najwyższej radzie. Inaczej to wyglądało u tych, którzy byli tylko jakimiś rzemieślnikami gdzieś tam w Jerozolimie, a inaczej wyglądało to z Piłatem, który kilka razy rozmawiał z Chrystusem i z jednej strony chciał go ocalić, z jednej strony Chrystus go przekonywał, z jednej strony on się czuł, że coś w nim jest. Jesteś królem? Ty mówisz, że jestem królem. Powiedz prawdę. A potem, a co to jest prawda? I on zmagał się z tym, męczył się z tym. Ale na koniec, gdy ludzie krzyknęli, my nie mamy króla, mamy cesarza i jeśli nic z nim nie zrobisz, to my powiemy cesarzowi, że wspierasz takiego. Wtedy on podjął decyzję. Na krzyż. Ukrzyżujcie go. I Chrystus Pan, poruszony tym, że ci ludzie byli tak blisko spotkania z Bogiem, tak blisko spotkania z tą Bożą rzeczywistością, z Królestwem i wybrali coś przeciw. Poszli w przeciwnym kierunku ze względu na swoje decyzje, jest tak tym poruszony, że płacze. Słuchajcie, Bóg w tym momencie, Bóg absolutnie, przypomnijmy sobie to, pomyślmy o tym. Chrystus Pan mówił wyraźnie, w kilku miejscach o tym mówi, do swoich uczniów, że On robi tylko to, co widzi u Ojca. Prawda? Że mówi to, co mówi Ojciec. Że jak ktoś słucha Jego, to słyszy Ojca. Że jak ktoś widzi Jego, to widzi to, jak Jego... Co oznaczało, że Chrystus płakał, ale to oznaczało też, że Ojciec płakał. I ja jestem przekonany, że możemy śmiało powiedzieć, że płakał Duch Święty też. Bóg w całości, w pełni był zaangażowany w to, że czuł to odrzucenie, które jest w decyzji tych ludzi. I to odrzucenie, gdy On widział skutki tego odrzucenia, gdy widział to, jak to zaważy na życiu tych ludzi, nie mógł nic innego zrobić, jak tylko płakać. Jak tylko płakać. Być tak poruszony. Słuchajcie, Pan Bóg bardzo mocno chce, żebyśmy wiedzieli to, że nasze decyzje Go poruszają. Tutaj mamy Chrystusa Pana, płaczącego nad decyzją, nad tą bardzo złą, taką potworną w swoich skutkach decyzją ludzi w Jerozolimie. Ale w 15 rozdziale tej samej Ewangelii, Ewangelii Łukasza, czytamy, i tam kilka razy to jest powtórzone, 7 wiersz najpierw to mówi, że czytamy o radości, jaka jest w niebie, gdy co? Gdy ktoś podejmie dobrą decyzję. Bo tam jest mowa o jednym grzeszniku, który się nawraca i jest takie porównanie do 99, którzy czują się sprawiedliwymi. I Pan Jezus mówi, że ten jeden grzesznik swoją decyzją sprawia więcej radości, sprawia wielką radość w niebie. Całe niebo się raduje, aniołowie się radują. Ja wierzę, że Bóg, Syn i Duch Święty się raduje, gdy jedna osoba podejmuje tą decyzję, która jest decyzją o tym, żeby przyjść do Boga, żeby być bliżej Boga, żeby stanąć bliżej Boga, żeby nie lekceważyć tego, co Bóg mówi. Więc widzimy, że nasze decyzje, czy to te niewłaściwe, czy to te, które zbliżają nas do Boga, sprawiają coś Bogu. Jeśli chcemy, aby Bóg był poruszony, to mamy zawsze taką możliwość. I błogosławieństwo polega na tym, żebyśmy nie podejmowali decyzji, które powodują, że Bóg jest poruszony i musi płakać nad nami. Ale abyśmy podejmowali decyzje, które powodują, że niebo się raduje, że Pan Bóg w niebie wydaje przyjęcie i mówi, słuchajcie, On jest jeszcze bliżej, ona jest jeszcze bliżej, oni przychodzą do mnie, oni się do mnie zbliżają. Dzisiaj każdy z nas i w następnych dniach będziemy na pewno stawać przed takimi sytuacjami, kiedy możemy coś zrobić, kiedy możemy coś wybrać, kiedy możemy podjąć jakąś decyzję, która poruszy Boga. To nie tylko Bóg podejmuje decyzje, które nas poruszają, ale to my podejmujemy decyzje, wybieramy rzeczy, dokonujemy wyboru, który porusza Boga. I ja chciałbym się modlić o to, abyśmy byli gotowi zawsze dokonywać takich wyborów, które cieszą naszego Boga, które sprawiają radość. Tak jak mówi ten 7 wiersz tego 15 rozdziału Ewangelii Łukasza, że Pan Bóg jest gotowy zrobić wtedy tam w niebie u Niego przyjęcie, żeby ta radość była w pełni wyrażona. Jest coś w Panu Bogu. Pan Bóg lubi wyrażać. Pan Bóg lubi, żeby to, co w Nim, to, co On przeżywa gdzieś w Jego sercu, zostało uzewnętrznione. I chce, żebyśmy to mogli odczuć. Gdy patrzymy na przyrodę, gdy patrzymy na to, co w naturze, to jest też to, że w tym jest coś takiego, że porusza nas. I to dlatego, że Stwórca, który to stworzył, chciał, żebyśmy byli poruszeni. Będziemy się modlić. Powstaniemy. Poproszę tych, którzy są tutaj, aby wstali. I będziemy się wspólnie razem modlić. Panie Boże, tak bardzo dziękujemy Ci za to, że dałeś nam możliwość żyć w czasie nawiedzenia. Że dałeś nam możliwość, abyśmy żyli w czasie, kiedy Ty się do nas możesz przybliżyć i my możemy z tego skorzystać. I my możemy to przeżyć, tą bliskość Twoją. Panie, dzięki Ci. Dzięki Ci. Panie, nie daj, abyśmy kiedykolwiek zlekceważyli ten czas nawiedzenia. Ten czas, kiedy Ty ze swoją naturą, ze swoją dobrocią do nas przychodzisz i chcesz, abyśmy Ciebie przyjęli. Abyśmy otworzyli swoje serca, abyśmy otworzyli swoje życie przed Tobą. Panie, prosimy Ciebie też o wszystkich naszych bliskich, o to, żeby nie lekceważyli w żaden sposób czasu nawiedzenia. Panie, abyśmy widzieli, że przychodzą do Ciebie, że oddają swoje życie Tobie. Panie, żebyśmy nie przeżywali tego, że muszą zginąć. W imieniu Jezusa prosimy Ciebie o to, żebyśmy byli otwarci w naszych sercach, w naszym życiu, abyśmy byli, Panie, tacy wrażliwi i czuli. W imieniu Jezusa o to prosimy. Amen. Amen.